Strefa komentarzy.
Dzień dobry, już słychać naszych komentatorów w tle. 11:10, czas na strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko sprzed mikrofonu. Za konsolety kłania się Beata... Ale wtopiłem. Barbara Kopaczewska oczywiście. A w naszym studiu Michał Stankiewicz, Prestiż, Trójmiasto, Biznes Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomasz Gawiński, Tygodnik Angora.
Dzień dobry. Na żywo, przynajmniej wiadomo, że jest radio na żywo.
Dokładnie, tak. Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
Inaczej niż na żywo być nie może. Bardzo mnie tu panowie przed wejściem do studia chcieli namówić na rozmowę o Eurowizji, ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w strefie komentarzy.
Eurowizji śpiewa, teraz ludzie więcej o tym mówią, ale dobrze.
Ale to dobrze.
Kuba, jesteś gospodarzem.
I o Robercie Lewandowskim również nie porozmawiamy.
No, ty decydujesz.
Ku uciesze lub nie niektórych, ale tak już poważnie zupełnie mówiąc, skupmy się na sprawach istotnych. Ostatnie dni to bardzo duża dyskusja na temat obecności żołnierzy USA w Polsce. Taka niespodziewana dla wielu decyzja Pentagonu o tym, że 4000 amerykańskich żołnierzy, którzy mieli trafić w ramach rotacji, nie pojawią się w naszym kraju. Jedni mówią, to nowa doktryna USA, którą Stany Zjednoczone zapowiadały i ją po prostu realizują. Inni mówią, że to wina Tuska. Jeszcze inni, że wina prezydenta Karola Nawrockiego. Jak w tym wszystkim się odnaleźć? Od Krzysztofa Katki zaczniemy.
Mam wrażenie, że takie nasze poglądy na temat Ameryki, na temat sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi opierają się troszeczkę na pewnych wyobrażeniach, na mitach. Nie dostrzegamy, dostrzegamy tak jak w tym wypadku pewien wycinek sprawy. No rzeczywiście nie jest to informacja pozytywna, natomiast w kontekście wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem myślę, że ona się wpisuje raczej w łatanie problemów finansowych i logistycznych armii Stanów Zjednoczonych niż w jakąś rewizję sojuszy.
To bardziej problemy amerykańskie niż nasze europejskie czy północnoatlantyckie, rozumiem. To chcesz przekazać?
W tym momencie tak to wygląda. Co nie znaczy, że my nie mamy problemów bezpieczeństwa z bezpieczeństwem w kontekście samego NATO i w kontekście relacji ze Stanami Zjednoczonymi.
Tomasz Gawiński, zaskoczony tym zaskoczeniem na przykład po stronie polskich władz?
Nie jestem zaskoczony, bo ja jestem może już sceptyczny od wielu lat i w żadne sojusze, gwarancje. To, co jest na papierze, to jest guzik warte moim zdaniem, bo to udowodniła historia wielokrotnie. I na Amerykę możemy liczyć lub nie. No, powiedzmy, można było mieć nadzieję, że to jest trwałe wszystko wcześniej. Wojna z Iranem obnażyła słabość Ameryki, totalną słabość nawet w sensie militarnym. Oni bez tych baz, bez tego wszystkiego w ogóle nie istnieliby gdziekolwiek. Oczywiście w sensie obronnym mają odpowiednią moc. Natomiast tak, to jakby są słabe uszem. I teraz rozważanie, no wiadomo, że my się pewniej czujemy, jak tutaj ci żołnierze by byli. Ale zakładając czarny scenariusz, że coś by się zaczęło, to nie wiadomo, czy oni by pierwszym samolotem nie odlecieli z tego kraju. No, może to jest pesymistyczne, natomiast ja się spodziewałem takich ruchów, zwłaszcza przy prezydencie Trumpie, to wszystkiego się możemy spodziewać. Także raczej nie zdziwiło mnie, czy mnie to nie zaskoczyło, chociaż myślę, że no to w sensie politycznym to jest jakaś, no, gdzieś nasza porażka, zwłaszcza myślę o Pałacu Prezydenckim, który tak się chwalił takimi kontaktami prezydentów, przyjaźnią, w ogóle nie wiadomo czym. No, a się okazuje, że Pałac Prezydencki tyle samo wiedział, co rząd, czyli nic nie wiedział o tym.
Nic o tym prawdopodobnie nikt nie wiedział. W Polsce traktujemy to jako incydent, który w tym tygodniu będziemy wyjaśniać. Tak, Paweł Zalewski, wiceminister obrony, to odniósł się do tej sytuacji, do Michała Stankiewicza zwracając się. Co tu trzeba wyjaśnić?
Ja się obawiam, że tu nie jest nic do wyjaśniania. Znaczy, tylko jedna bardzo ważna uwaga. My mamy informację na chwilę bieżącą. Nie jest wykluczone, że ta sytuacja może w ciągu kilku godzin albo w kilku dni, w końcu kilku dni się zmienić, prawda? Dlatego, że dzisiejsza polityka międzynarodowa to dzisiaj wielka niewiadoma. Ja się tu zgodzę tutaj przedmówcą, że oczywiście wiele sojuszy jest nic nie warte i te umowy są zrywane, prawda? Natomiast jakby w jakiś sposób ten świat funkcjonował przez te wszystkie lata, że pewne sojusze zawierano, pewne oczywiście zrywano, ale wszystko pewne funkcjonowało. fundamenty zawsze jakieś były. Czy były dwa bloki wschodnie, była pewna przewidywalność, także w polityce amerykańskiej była pewna przewidywalność. Mogły być pewne zmiany, pewne nagłe zaskoki, ale taki fundament jeden, on był bardzo widoczny. Były pewne, podział świata był bardzo czytelny.
Był teraz konstans, tak?
Jeden świat jest, dzisiaj nie ma czytelnego podziału, jest totalny chaos. I niestety, to jest najgorsze, że USA jakby nie tylko, że wpisały się w ten chaos, mam wrażenie takie, ale są też sprawcą też części tego chaosu na świecie. I chyba wydaje mi się, że John Biden był ostatnim prezydentem, to nie jestem jego jakiś fanem, którym ten jeszcze taki stary świat dyplomacji jeszcze jakoś funkcjonował, jakieś stare fundamenty, a Donald Trump wprowadził całkowitą nieprzewidywalność. Czyli my możemy spodziewać się równie dobrze, że za dwa dni dowiemy się, że 4000 żołnierzy amerykańskich będzie jednak do Polski trafi, prawda? A za pięć dni dowiemy się czegoś innego. I dzisiaj to jest najtrudniejsze w polityce międzynarodowej, jeśli chodzi o USA, jak oceniać to, czy jako incydenty, czy jako ciągłość pewnych rzeczy nieprzewidywalnych, które dalej będą trwać, dopóki będzie prezydentem Donald Trump.
Znaczy, to, o czym mówisz, ja tak myślę sobie, też obrazuje trochę ta sytuacja, kiedy widzieliśmy, że nawet przedstawiciele Pentagonu chyba byli niezgodni trochę w tej sprawie i trochę zaskoczeni tą decyzją, którą administracja amerykańska komunikowała.
Tak, bo nie wiadomo, czy to podjął sekretarz wojny, nie obrony, tylko wojny, czy sam prezydent, bo tego nikt nie wie.
Nie tylko Pentagonu, przypomnę tylko jeszcze, że w tej sprawie tam też jest wściekłość samych republikanów, czyli pewien zaplecza politycznego Trumpa. Tam generalnie jest totalny chaos, tak? Po prostu, no. I ten chaos dotyka nas. I teraz jaki z tego wniosek trzeba wyciągnąć? Czyli ten sam, który powinniśmy wyciągnąć już w poprzednich decyzjach USA i Trumpa, czyli o czym mówimy w Europie już od długiego czasu. Budować samodzielne siły zbrojne, samodzielne oczywiście wszystkie, tak żeby móc Ameryki się uzależnić. I to powinniśmy robić jak najszybciej. To oczywiście postępuje, są pewne decyzje, ale w mojej ocenie działamy ciągle zbyt wolno. Tak? Cały czas patrzymy wszyscy, że jednak na to Ameryka, Ameryka, Ameryka. Tak? Są kolejne sygnały, żeby działać szybciej.
No, cały czas też nasi politycy i rządzący podkreślają, że to jest kluczowy sojusznik, no bo trudno jednak kwestionować siłę Stanów Zjednoczonych. Jakiekolwiek by tam problemy nie występowały, to jednak to jest najsilniejsza armia na świecie.
Tylko tak jedno jest. Nie przeczy drugiemu.
Dokładnie.
Może być sojusznikiem z USA i może budować samodzielne siły obronne, tak?
Do Krzysztofa Katki, jeżeli mogę się zwrócić. A jest jedność na polskiej scenie politycznej co do i oceny tej sytuacji i tego, że ten sojusz europejski trzeba wzmacniać?
Problemy związane z bezpieczeństwem Polski nie są chyba przedstawiane w sposób rzetelny przez polskie elity. Na przykład spór o Amerykę czy spór o relacje z Trumpem jest przedmiotem takiej politycznej rywalizacji między obozem rządzącym a prezydentem. Tak samo dzisiaj tutaj był komentarz Tomka, że to miałoby decyzja dotycząca żołnierzy, którzy nie trafią do Polski w ramach rotacji żołnierzy amerykańskich, ma źle świadczyć o relacjach prezydenta Nawrockiego z Trumpem. No to no takich tak daleko idących wniosków znaczy, bym nie wyciągał.
Nie źle, tak samo, ale nie tak dobrze, jak się mówiło, że one są wspaniałe, że to są friendy takie, prawda, dzwonią do siebie, opowiadają sobie bajki jakieś przez telefon. No.
Tak, tylko że ta wojna Ameryki, wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem nie idzie po myśli Stanów Zjednoczonych. To miała być akcja tygodniowa, dwutygodniowa. Znacząco się przedłużyła i nie widać w tym momencie jakiejś możliwości, w jaki sposób Stany Zjednoczone mają wyjść z tego konfliktu.
Nie widzą końca, tak.
I płacimy za to i słono i płacą wiele gospodarek na świecie, płacą słono w postaci wysokich cen paliw, które spowodują wyższą inflację i tak dalej, i tak dalej. A wracając do Stanów Zjednoczonych, do politycznego rozgrywania tej sprawy, no to jednak trzeba patrzeć, że chyba zbyt wiele uwagi przykładamy do estetycznej strony tych wydarzeń. Wydaje mi się, że warto patrzeć na realne decyzje. A realne decyzje są takie, że Polska kupiła około 1000 czołgów, tak? Czyli tutaj, jeżeli ktoś mówi, że mamy te sojusze, że one są tak istotne, że możemy polegać na nich, to jednak tego typu decyzje można interpretować w taki sposób, że okej, są sojusze, ale
jest interes.
Jak nie będziemy gotowi, to to nikt nam nie pomoże. I też historycznie patrząc, tak, bo Tomek mówił o tym, że co znaczą sojusze, to się dowiedzieliśmy w historii. Ale,
tak, wielokrotnie.
Ale też jakbyśmy tak spojrzeli realnie, to w roku 1939 ani Francja, ani Wielka Brytania nie miały możliwości, żeby jednak rozpocząć jakąś akcję przeciwko hitlerowskim Niemcom. Więc to są...
Mieli dużo papieru, dlatego ulotki zrzucali.
To są sprawy niejednoznaczne, chciałeś powiedzieć.
Tak, bo to w zasadzie możemy coś zapisać, natomiast jakie są realne możliwości później, tak? W ostatnim czasie prezydent Macron nawiązywał do parasola atomowego francuskiego. Czyli to też oznacza, że Europa szuka jakichś innych rozwiązań poza Stanami Zjednoczonymi.
No, podpisaliśmy dwie ważne umowy, bo to i z Francją, i z Wielką Brytanią umowy o współpracy militarnej.
Tak, tylko te umowy polegają na tym, że my płacimy, a oni mają coś dostarczyć, więc to jest taki głęboki interes gospodarczy tych państw. A jeżeli chodzi o realne możliwości Europy obronne, no to one są niewielkie, one są znikome.
Mizerne na razie.
Tak, wracając jeszcze do tego, o czym mówiłeś, Krzysztofie, przed chwilą, dzisiaj są takie informacje, że według analizy agencji Reutera co najmniej 25 miliardów dolarów globalny biznes stracił już na konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem. I to mówimy tylko o
biznesie. No ale ile amerykański biznes na tym zarobił, trzeba by było tu powiedzieć.
No, pytanie, czy zarobił, czy jednak
no, przynajmniej
te koszty ze strony Stanów Zjednoczonych
są... paru panów w tym kraju, na pewno zyski poszły w górę.
Być może tak, ale też wiemy o tym, że te koszty tej wojny dla Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza bronienia się przed dronami, są bardzo duże, ale trochę jeszcze wracając do tego tematu i tego, co działo się na naszej polskiej scenie, no to tak sobie myślę, to wzajemne obwinianie się w sytuacji i przerzucanie winą, kto za to odpowiada, no nie wygląda chyba dobrze, biorąc pod uwagę powagę sytuacji. Michał Stankiewicz.
A czy wydaje mi się, że to już jest wpisane chyba w obecnie funkcjonujący system w Polsce, jakby, czyli obwijanie się o wszystko generalnie, nie tylko o tą sprawę, tak? Jeśli mamy pałac prezydencki, mamy rząd, który przypomnę, że jest też z rządem dość złożonym, prawda, z wielu różnych grupowań partyjnych i dość mocno skłóconym w wielu sprawach, a dalej, no to dzisiaj mamy, przy każdej okazji mamy dzisiaj wymianę ciosów między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera i to dzień w dzień praktycznie to się dzieje oczywiście, więc ja do tych większości tych spraw nie przywiązuję uwagi.
Ale jakby, może to sprawa kluczowa z drugiej strony, no bo jednak brak jednolitości władzy w kwestiach takich jak obronność chociażby, no jest w jakimś sensie zagrożeniem też dla społeczeństwa.
Jest, tylko że niestety nie jest to pierwszy przypadek, jakby, gdzie ego bierze górę nad rozsądkiem, na pragmatyzm, oczywiście dobrem nas jako społeczeństwa, prawda? Tutaj rzeczywiście dzisiaj rządzący kierują się wszystkim własnym ego. Tak, jest to niebezpieczne, ale tylko, że to nie jest pierwszy przypadek. Jest to jakby pewna stała w naszej polityce.
Tak, tylko że też pozycja Polski jest na tyle słaba w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, no trudno, żeby była inna, tak? Jesteśmy krajem odległym, stosunkowo niewielkim.
Ale pan prezydent Trump twierdzi, że my jesteśmy jedynym prawdziwym sojusznikiem Ameryki.
Dla nas najważniejszym, ale z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jakimś mało znaczącym.
My bowiem to bierzemy, to jest głupota.
Więc tak naprawdę i to jest pewien mit, że my mamy jakiś wpływ, czy my możemy coś załatwić w tych relacjach. Więc nie mamy wpływu na decyzje podejmowane przez administrację amerykańską i to, co zostaje naszym politykom, to takie szukanie bieżących korzyści w tego typu sytuacjach. Czyli
a te bieżące korzyści przeważnie są korzyściami partykularnymi, politycznymi.
Tak, ale też wątek tej przyjaźni czy relacji z Trumpem jest dosyć mocno grany w naszej polityce. Tylko, że prezydent Trump w jednym komunikacie potrafi powiedzieć, napisać, że jego przyjacielem jest prezydent Nawrocki, a jednocześnie też jego wielkim przyjacielem jest Łukaszenka. Taki komunikat był przy okazji wymiany jeńców, więc to są pewnego rodzaju takie
teraz
figury retoryczne.
Teraz trzeba przywrócić, kim jest jego przyjacielem. Ma dużo przyjaciół na świecie, pan prezydent.
Znaczy, to jest język Trumpa, jest język kwiecisty. Tak, oczywiście bardzo. On ma bardzo dużo przyjaciół, bardzo, ma dużo wrogów i też bardzo często używa wyrazu zniszczenie, prawda? To oj, też tak. Ulubiony dalej. On przypomina taką retorykę trochę tych kacyków właśnie wschodnich, prawda? Czy tak. To używa takich wielkich słów cały czas, do wszystkiego, tak? Więc... Jest no to tak, poeta polityczny.
Ale to, że też, to trafia
w pewnym sensie.
Nie, żebym go bronił, ale próbując zrozumieć, to też warto wziąć pod uwagę słabnącą pozycję Stanów Zjednoczonych i tą rywalizację z Chinami. Gigantyczny deficyt, kolejne zamknięcia budżetu w Stanach Zjednoczonych, próba utrzymania prymatu w polityce międzynarodowej i utrzymania tego ogromnego organizmu największej gospodarki, która jednak się trzyma na długu, który ciągle ktoś musi go kupować, koszty utrzymania tego imperium rosną i zaczynają być przerzucane także na sojuszników. Więc tutaj, jeżeli Ameryka chce utrzymać swoją pozycję, to myślę, że nie będzie mniej tego typu zachowań, a raczej więcej.
Będzie miała coraz więcej przyjaciół w tym momencie.
No tak, tak. I od razu się kojarzy takie powiedzenie, żeby chronić się przed...
Weźmy Wenezuelę, tak? Został zdjęty prezydent Maduro, ale reżim się nie zmienił. I to, co realnie się... co realnie się zmieniło, to ropa naftowa wenezuelska płynie do Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście.
Amerykańskie firmy mają zająć się wydobyciem.
Oczywiście.
I też Stany Zjednoczone na jakąś część tego istotnego rynku mogą kontrolować teraz. Kto kupuje i musi płacić dolarami, bo to jest też taki jeden z elementów bogactwa Stanów Zjednoczonych. Dolar walutą międzynarodową i dolar jedyną walutą, za którą można kupować.
Za którą my obracamy, tak? Na tej zasadzie. Trochę pół żartem, pół serio mówiąc, spróbujemy po krótkiej przerwie, która za chwilę nas czeka, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Zbigniew Ziobro jakoś wpłynie nam na poprawę
Ameryce na pewno pomoże.
Relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale to oczywiście bardzo, bardzo z dużym dystansem, proszę te słowa traktować. 27 minut po godzinie 11. My zrobimy teraz krótką przerwę reklamową i muzyczną, a potem wrócimy do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
Po przerwie wracamy do strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk razem z Krzysztofem Katką, Tomaszem Gawińskim i Michałem Stankiewiczem. Moi drodzy, Zbigniewa Ziobro wywołaliśmy do rozmowy przed przerwą, no więc chcę o to zapytać. W tym tygodniu Peter Madziar, węgierski nowy premier, odwiedzi Gdańsk. Między innymi, bo będzie także w Krakowie i w Warszawie.
Ziobro nam nie przywiezie.
Ale Zbigniewa Ziobry raczej nam już nie przywiezie, bo Zbigniew Ziobro za oceanem w Stanach Zjednoczonych już jest, nawet ma nową pracę, został korespondentem telewizyjnym, tak to niektórzy przedstawiają. Michał Stankiewicz, krótko, bo to nie jest sprawa istotna, ale budząca, znaczy jest istotna, ale nie najistotniejsza, właśnie, ale budząca bardzo duże emocje.
Ja tylko dodam, mnie ciekawi, czy on jest tam z Patty Coty i z dzieckiem, czy on jest tam sam, bo tego nikt nie powiedział.
Tego nie wiemy.
Nie wiem.
Dobrze, że to powiedziałeś. Ja nie śledzę osobiście losu imienia Ziobry. Tutaj przed tym oczywiście naszym programem to zerknąłem, co się aktualnie z nim dzieje, ale mówiąc szczerze, to nie budzi on większych moich emocji. No, oczywiście jest to były polityk, który jest ścigany, oczywiście musi stanąć z wymiarem sprawiedliwości, być osądzony za swoje działania. Natomiast mam wrażenie, że przywiązuje się do niego zbyt wiele uwagi. A generalnie przypomnę, że dziś to nie jest pierwszy raz. Rzeczywiście już pewną klasyką staje się wjeżdżanie polskich polityków za granicę w celu wzięcia odpowiedzialności. Oczywiście przypomnę też poprzednio Romana Giertycha, tak, z którego nie było w kraju, któremu zarzutu nawet nie można było też było postawić, prawda? Więc jakby to jest taka wymiana, jakby ciekaw jestem, co się wydarzy za rok, za dwa lata, tak? Na przykład jeśli nastąpi w Polsce zmiana rządów, chyba na to właśnie liczy Ziobro.
I wtedy wróci.
I wtedy potem wróci, bo oni tak się wymieniają, w tym wszystkim, tak?
Z Giertychem to chyba nie chodziło, on nie był poszukiwany. Jeżeli się
nie wyjechał prewencyjnie.
Prewencyjnie.
Tak, prewencyjnie wyjechał, tak.
No Ziobro wcześniej też.
Myślę, że mecenas Giertych mógłby podać kilka innych powodów i wygrać w sądzie, że jednak nie wyjechał prewencyjnie.
No tak. No,
ale prawda. Rzeczywiście, jak przebywał chyba we Włoszech, to po prostu prokuratura tak nie mogła wjechać i go zatrzymać. Tak. Pokazowo przed kamerami to pewnie o to chodziło.
Czy mnie ta postawa pana ministra Ziobry cały czas bawi? Bawi mnie właściwie z kilku powodów. Przede wszystkim z tego, że taki jeden facet, który był najdłużej ministrem sprawiedliwości, gra na nosie całej Polsce tak naprawdę, ministrom wymiarowi sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. To służy wszystkim grupom, chociaż pisano, że PiS nie jest tym zachwycony jakby, bo to mu trochę rzutuje. Teraz podjęli decyzję, wszyscy go teraz bronią, więc już nie rzutuje. Natomiast no, dla mnie ten wyjazd, ten cyrk, który on odstawił, a rządzący, no, to jest element pewnej polityki. Drodzy Państwo, jak Izrael chciał złapać Eichmanna, to wysłał ekipę i go wziął za tyłek i przywiózł do Izraela. I myślę, że gdyby tak zrobiono, nie wiem, czy byłoby to prawnie, naginamy różne rzeczy, więc prawnie też to można by było nagiąć, wziąć go, przywieźć w kajdankach i zapuszkować. I wtedy miałby proces, okej, sprawiedliwy, ale mielibyśmy go, siła państwa by była pokazana. A to, co się dzieje, pokazuje o słabości. Ja z całym szacunkiem do ministra Żurka, którego słucham, pięknie mówi. Natomiast z tego nic nie wynika, bo my cały czas się mamy trzymać w jakichś ramach prawnych. W jakich teraz? W tych ramach, które służą rządzącym, czy rządzonym, czy opozycji, bo ja już chwilami nie wiem, komu służy prawo, bo każdy wyciąga z tego sukna prawnego kawałek dla siebie. I zwykły, szary człowiek głupieje po prostu.
Ciężko na to pracowali politycy przez ostatnie lata,
bardzo
abyśmy
ciężko.
Się mogli tym wszystkim pogubić.
Ja jednak mam nadzieję, że minister Kosiniak-Kamysz w porozumieniu z premierem Tuskiem nie wyślą jednostek specjalnych gdzieś pod Waszyngton.
No, dla Węgry było lepiej, bliżej.
Jak to robił Izrael, też mam nadzieję, także nie będzie tutaj tego metod. No.
Skutki tej działalności to mogłyby
no, dzisiaj
być,
tak, ale ja
być trochę bardziej skandaliczne niż Eurowizja na przykład. Znaczy,
ale myślę, że to tylko zostanie w sferze dywagacji, bo technicznie nie byłoby takich możliwości
tak.
wysłania lotniskowca, ale... ponieważ nie dysponujemy takim.
A tak już na poważnie zupełnie rzecz biorąc, Krzysztof Katka, komu to będzie służyło i czy to komuś w ogóle będzie służyło, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na polskiej scenie politycznej? Ten wyjazd Zbigniewa Ziobry, bo mówi się też jednak o tym, że bardzo duża krytyka w samym Prawie i Sprawiedliwości jest tych
poczynań. Ja myślę, że to jest w ogóle wtórne.
To nie ma sensu.
W ogóle bym to odrzucił.
Dokładnie,
tak? Komu to szkodzi, komu nie szkodzi. Jest, podstawowa sprawa jest taka, czy Zbigniew Ziobro jest poszukiwany w związku z rzeczywistym podejrzeniem, czy Zbigniew Ziobro jest poszukiwany w ramach zemsty politycznej. W mojej opinii te informacje, które mamy, wskazują jednoznacznie na to, że chodzi o Fundusz Sprawiedliwości i
o dużą kasę.
O dużą kasę. Więc jak najbardziej w interesie państwa polskiego, niezależnie kto będzie rządził, niezależnie kto będzie poszukiwany, jest to, żeby taka osoba została doprowadzona przed wymiar sprawiedliwości. I jeżeli sprawa trafi do sądu, to żeby została osądzona. Czy to będzie Ziobro, czy za kilka lat byłby to
obiektywnie,
jakikolwiek inny...
Obiektywnie osądzona.
No to nie wymagajmy zbyt dużo, tak? No sądy, tak, ale po prostu...
Tak, nie wymagajmy za dużo, okej. Okay.
No, ale to w tej sytuacji wracamy dla powodów nieobecności Zbigniewa Ziobro w Polsce. Tak. No bo właśnie to, że on, jak mówi, na sprawiedliwy
nie wierzy,
proces nie może
nie
liczyć.
Nie wierzy w Prawo i Sprawiedliwość.
Polskę opuścić.
Nie, ale też Zbigniew Ziobro wie, co się dzieje z ludźmi, którzy są zatrzymani, bo miał swój udział znaczący, czy jego podwładni w różnych akcjach, które były kierowane. No przecież była cała seria zatrzymań ludzi. Wiadomo, jak byli traktowani, na przykład były prezes Lotosu.
Tak, panie,
jak trzymano ludzi w areszcie, nie przedstawiając, to znaczy nie wykazując postępów w śledztwie.
No i sąd akurat w przypadku tego menadżera, kiedy był wniosek o tymczasowe aresztowanie, jednoznacznie
odrzucił
to, mówiąc, że tam nie ma jakby w tym materiale dowodowym tych takich przesłanek wskazujących na popełnienie przestępstwa. Ale to już historia, Michał.
Jestem bardzo ciekaw, jak dojdzie oczywiście do procesu Zbigniewa Ziobry. Jestem bardzo ciekawy wyniku. Pamiętajmy, że tutaj mówili się oczywiście o polityce i tutaj zanim jeszcze Ziobry był w Polsce, minister sprawiedliwości był, pamiętajmy, że to była kampania polityczna, czyli jakby opozycja ówczesna oczywiście atakowała, wskazywała na nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. No i generalnie i Ziobry był atakowany oczywiście. I potem nastąpiła zmiana władzy. Czyli najpierw wskazano to, że winnych rozliczymy, jest źle i ich rozliczymy, prawda? Dopiero potem weszły organy ścigania, czy prokuratura zmieniła się, prawda? Zaczęło się śledztwo właściwe. I jestem ciekaw, które właściwe zarzuty, które mają stawiane być Ziobrze oczywiście, które te zarzuty i te polityczne potem utrzyma sąd. Pamiętajmy, że to jest polityka, to jest jedno, a prawo i sąd to jest druga sprawa. Przypomnę sytuację z Gawłowskim Stanisławem, który
był... Obyśmy mieli taki kłopot.
Który był odwrotnie sytuacja była, który miał zarzuty prokuratury wtedy za Ziobry oczywiście na przykład, a opozycja twardo, w tym nasza prezydentka Gdańska, czy wtedy w Sopotu, bardzo mocno bronili, że te zarzuty są sfałszowane, fikcyjne, a dalej. Sąd akurat teraz, ten sąd już rok temu utrzymał wszystkie zarzuty w mocy i skazał Gawłowskiego na karę więzienia. Prawda? Więc jakby polityka to jedno, a dwa to jest potem to, co weryfikujemy w procesie karnym przed sądem. Bo jestem bardzo ciekaw wyniku tej sprawy sądowej właśnie Ziobry.
I na tym ten temat zakończymy, niech to będzie puenta w tym wątku, bo jeszcze o jednej sprawie chcę, abyśmy porozmawiali, a między innymi o tym, co bardzo dużo uśmiechów i różnych emocji budzi, zwłaszcza tutaj w Trójmieście. To jest taka nagroda, a raczej antynagroda, przyznawana przez... Warsaw Enterprise Institute, to jest taka fundacja, która patrzy między innymi na to, jak jest grosz publiczny
wydawany.
I ta nagroda dotyczy najbardziej
Polska,
szkodliwego...
Wbrew temu, co nazwa wskazuje,
tak,
to jednak
tak, chodzi o Polskę.
Tak.
Najbardziej szkodliwe marnotrawstwo publicznych pieniędzy i najgorzej zrealizowane zlecenie publiczne. I tęże nagrodę otrzymała spółka InnoBaltica, która odpowiedzialna jest za wdrażanie systemu Fala w województwie
Czyli
pomorskim.
W zgodzie z ustawą o języku polskim polska fundacja nazywa się, tak jak powiedziałeś, i polska spółka samorządowa nazywa się InnoBaltica.
Tak.
Tak.
Może Lechia nie wygrała, ale wygraliśmy to przynajmniej, tak?
Tak.
W skali kraju, tak.
Tak, no ale z jednej strony tutaj lokalnie o systemie Fala już chyba powiedzieliśmy wszystko. Czy śmiać się, czy płakać, to każdy zdecyduje sam, ale my z tym problemem pozostajemy. To znaczy ten system jest
to wygląda w ogóle?
I nadal wymaga finansowania. Co z tym zrobić?
Jakie konsekwencje możemy wyciągać do tego? Jak możemy coś zmieniać? Bo zmieniła się, pan prezes odszedł i poszedł gdzieś w ministry.
Tak.
A teraz jest pani prezes i nic się nie zmieniło. Ludzie klną w autobusach, w tramwajach, płacą mandaty. Cuda na patyku. Nie ma żadnej zmiany. Kupa pieniędzy poszła w błoto i nikt nie ponosi konsekwencji. Nikt nie ponosi konsekwencji. I my sobie dzisiaj też tutaj trochę pogaworzymy i na tym się skończy. Ludzie powiedzą fajnie. I co z tego, skoro wsiadają do tramwaju i za chwilę mają scysję na przykład, bo im system Fala wywala wszystko do góry nogami. Albo w ogóle nie działa. I jak ostatnio mi była znajoma, że weszła do autobusu i to system Fala w ogóle się wyparł wszystkiego, poszła do kierowcy, ale kierowca nie mówił po polsku. Więc już nawet nie miała do kogo gadać. No. No więc ludzie, dla kogo to jest stworzone? I kto za to odpowiada?
A to w Gdyni?
To było w Gdyni akurat. No z tym, że ja nie wiem,
nie, bo w Gdańsku chyba mówią po polsku.
Ja nie wiem, czy to był autobus linii 181, który też jest gdańskim, jeździ do Gdyni. Ale to nie ma znaczenia, słuchajcie, zupełnie. Przecież muszą być tacy kierowcy też, bo nie ma ludzi do pracy. Ja nie mam nic przeciwko. Tylko co ma zrobić pasażer, który wchodzi i chce skasować, zapłacić za przejazd. A to się nie udaje i za chwilę wchodzą tacy duży panowie i ich to nie obchodzi. Tylko albo wynoszą pasażera, albo mu ładują mandat i on się może odwoływać, może się nie odwoływać.
Różnie to bywa. Ja sam osobiście widziałem taką sytuację, kiedy ci panowie, którzy weszli, powiedzieli, a to fala, dobra, jak fala, to pan jedzie. To wiadomo, że to nie działa.
To też o czym świadczy.
Michał Stankiewicz, bo to jest... To, śmiejemy się, uśmiechamy się, ale to jest poważna sprawa z drugiej strony, bo miliony złotych na to poszły. No to jest...
Tak, czyli ta fala może jest takim przykładem, bo to misia tam, zdaje się, misia przywieźli.
Tak, misia.
Jest takim przykładem, wydaje mi się, że wielu problemów, zjawisk, które dzisiaj narastają, i jednym z nich to jest ta element, bo fala to sam zamysł może być okej, prawda? No chcemy, żeby było lepiej, sprawniej, taniej.
To też podkreśliła fundacja, prawda? Że pomysł był dobry.
Tak, natomiast jakby w tym wszystkim pędzie, to mówimy o cyfryzacji, prawda? I czy innowacyjności. I mam wrażenie, że my, czyli pamiętajmy, że lepsze jest wrogiem dobrego. I teraz w tym wszystkim całym takich zmianach ten pęd jest bardzo szybki. Ja tutaj i fala też ma te problemy właśnie wynikające na części z zasięgiem, prawda? Działaniem automatów czy aplikacji. Czyli mówiąc krótko, zasięgiem, czyli internetem.
To nas przerosło.
I to jest taki problem ogólny, dlatego że my budujemy bardzo wiele nowych różnych takich instytucji, obszarów czy aplikacji programowych, natomiast ten internet nie nadąża. Ja tylko daję przykład, że jak ostatnio jechałem w ciągu Szczecina Tasokaszubską, no to i tankuję stacji benzynowej, pewnej sieci, prawda? Do tej pory miałem kartę płatniczą, kartę tą taką lojalnościową. Oczywiście dawałem to kartę, kod kreskowy, punkty nabijane.
Teraz masz aplikację
zapewne. Aplikację mam. Tak. I podjeżdżam do stacji benzynowej, świeżej. Tak, nie ma internetu.
Ja tak wiem też w sklepie.
I pani prosi, że musiałem wyjść na zewnątrz, wracam. Obsługa klienta trwa dwa razy dłużej każdego. Tak. Jeden szczegół. Nie ma internetu. To samo dzieje się zresztą w Sopocie, gdzie mamy redakcję, gdzie latem szczególnie internet włączany jest regularnie, patrz, przekaźniki nie dają rady. Mamy teraz KSeF wprowadzony, mamy kolejne połączenia online, ale nam coraz częściej nie działa internet. Czyli to jest ten jeden problem, że wprowadzamy innowacje, nie patrząc na to, że struktura ta ale podstawowa nie działa. To jest jeden element.
Czy powiedzę ci, słuchaj, czy w ogóle gdzieś jest powiedziane, że my mamy obowiązek mieć telefon? Nie ma. Nie ma obowiązku.
Ale z fali można też bez telefonu korzystać.
No ale przepraszam, tak jak kolega mówi, na stacji benzynowej ja nie muszę mieć telefonu.
Ja korzystam z fali, przykładając kartę.
I się jeszcze nigdy nie nadziałeś?
Może nie jeżdżę zbyt często, ale nie nadziałem się, więc jakby... No, fala...
Czyli czasem działa.
Fala, nie, no przecież fala działa.
Nie, no to jak też to, nie jest tak, że to, fala, że to nie działa w ogóle. No to działa, jakby to też tak nie mówmy.
Tak, tak. Utrudnienia, nie?
Natomiast wracając do tego, czy trzeba mieć telefon, czy nie, ja też jeżdżę, jeżeli korzystam z fali, to korzystam z karty. No i ja sobie tam notuję, rośnie ten mój dług wobec przewoźników, gdzie nie mogłem po prostu kupić biletu, bo falomat był wyłączony.
No ale to na to chyba pasażerowie nie będą narzekali. No, na tego typu
myślę, dopóki mandatów nie będą dostawać. No to
właśnie.
A to są problemy, tylko wrócę jeszcze cyfryzacji. I druga sprawa to jest taka, mnie to martwi osobiście, że wprowadzając te nowe instrumenty, powodujemy też wykluczenie części osób. Ja tu mam na myśli osoby starszej. To jest bardzo widoczny problem. Chyba wszyscy mamy swoich rodziców, dziadków, prawda, widzimy pewne problemy i jakby ta skala wykluczenia, bo to jest coraz trudniejsze. Powiedzmy prosto, obsługa pewnych urządzeń jest coraz trudniejsza.
Tak, ale czy my nie mamy darmowych przejazdów dla seniorów?
Czy od 70-tki. Natomiast ja już jestem seniorem i bezpiecznie, jak wchodzę do gdziekolwiek, kupuję papierowy bilet po prostu. Przy czym raz się spotkałem w autobusie linii 171 w Gdyni, który jedzie z Karwin do Oliwy dookoła, że wszedłem z bilecikiem papierowym i nie miałem gdzie go skasować, bo tam były tylko fale, inne rzeczy elektroniczne, nie było kasownika, więc przejechałem na gapę, jeden przystanek.
To tam
bo
QR kod chyba powinien to być znowu chciałem,
w gdańskich autobusach są
to
kasowniki.
To był gdański autobus z Gdańska, obsługuje tą linię Gdańsk, także no, doświadczyłem to osobiście, Krychu. No, więc
ach,
no.
Te różnice między miastami, nie dość, że w Gdańsku mają kasowniki, to jeszcze w języku ojczystym mówią, tak. No to jest po prostu niebywałe.
Nie wiedziałem, że Gdańsku takie rzeczy w Gdyni się dzieją.
Dla niektórych w Gdańsku powinni mówić tylko po niemiecku.
Oj, Tomaszu, to już są pasażarty, które nie powinny nam tutaj.
Słuchajcie, jak nie będziemy podchodzić do tego z dystansem i poczuciem humoru, to zwariujemy. Bo po prostu naprawdę od wielu osób słyszałem na temat fali, że to jest coś fatalnego. Ja nie mówię, że tam ludzie w ogóle kupują chyba jakieś miesięczne. To im coś tam szwankuje, cuda na patyku. I tu kolega mówi o cyfryzacji, że to są trudne rzeczy. Ale zobaczcie, potrafiliśmy wymyśleć coś takiego, Polacy, z czego możemy być dumni, jak blik. I to działa. I to się nie psuje. I Niemcy nam tego zazdroszczą, Francuzi nam tego zazdroszczą. A tu taki lokalny, niby nie możemy sobie, żeby fala szła na fali, no.
Natomiast pytanie jest teraz, co możemy dalej z tym zrobić. No właśnie. Bo to mówimy teraz o tym, że to jest, to nie działa, jest problem,
no
oczywiście. Co dalej?
Nie wycofamy się z tego, to już samorząd zapowiedział, że nie będzie wycofania się z tego, bo to by były też znaczne straty finansowe.
I straszne pieniądze pójdą dalej.
Ja bym tu wskazał na pewny element też, jakby też pewnie bardziej wskazał samorząd teraz, jakby, bo fala właśnie mówi tutaj przykładem działań samorządu i to się wpisuje w szerszy kontekst działań samorządu i samorządów generalnie, bo to jest projekt wielki. My mamy teraz do czynienia z wielkimi projektami. Samorządy zaczęły ścigać się na wielkie projekty. Tak. Tutaj oczywiście uruchamiane są, wiadomo, że jeśli motywacją jest to, żeby nam było lepiej wszystkim, żebyśmy mieli fajnie i było świetnie, to okej. Natomiast mam wrażenie, że wiele projektów, nie tylko u nas w Trójmieście, czy Gdańsku, Sopocie, Gdynie, ale w ogóle Gdanie samorządu dużych miast, to są jakby gdzieś wyścigi na to, kto ma coś większego, co ma coś fajniejszego za wszelką cenę. Tworzymy pewne projekty, nie patrząc na koszty społeczne,
ale
na koszty finansowe,
swoimi
oczywiście,
pieniędzmi.
Dokładnie,
nie swoimi pieniędzmi.
Wydatki publiczne. I to jest ten problem megalomanii rosnącej samorządów i mam wrażenie oderwania się trochę od ludzi. I to w przykładzie szczególnie samorządów typu Kraków, typu Wrocław, typu na przykład Łódź, Warszawa, Gdańsk na przykład, gdzie te miasta są trochę odrywają się od nas. Ja śledzę zresztą generalnie bardzo uważnie do dzisiaj, czytam Wyborczą, ostatnia taka seria była bardzo duża, Wyborczej Łódzkiej i Wyborczej Wrocławskiej. Co się tam dzieje w tym samorządzie wrocławskim, łódzkim, no naprawdę to tam jest koszmar, tak? Jakby w sensie różnych wydawania pieniędzy publicznych i różnych dziwnych decyzji.
Jeszcze Krzysztof Katka, jeżeli możemy.
No z tą megalomanią to ogólnie bym się zgodził, ale fala była pewnego rodzaju koniecznością i może problemem z falą jest to, że tam nie ma jednego gospodarza, bo udziały ma marszałek, miasto Gdańsk, miasto Gdynia.
I jeszcze Politechnika Gdańska.
Do tego fala jest dosyć skomplikowana, jest bardziej skomplikowana niż inne tego typu systemy, no bo obsługuje ten ruch na terenie wielu różnych miast i zbudowanie tego biletu, no to jest po prostu jakiś koszt, bo każdy musi liczyć, ile musi dołożyć do tego. W związku z tym trzeba tego pasażera zidentyfikować.
No nie byliśmy do tego dobrze
przygotowani. Nie wszystkie samorządy przystąpiły do tego, pamiętajmy, tak, w województwie nie chciały i, nie, tak, i nawet obowycofały się. Tak. Nie?
I są takie, których nie ma.
Ale Tczew ma ruch komunikacyjny, myślę, że na mniejszym natężeniu niż jedna z wybranych dzielnic Gdańska, więc to oni rzeczywiście woleli wprowadzić darmową komunikację niż płacić na falę.
I tutaj musimy się zatrzymać i postawić kropkę, bo czas na nasze spotkanie po prostu się skończył. Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Tomasz Gawiński, Tygodnik Angora.
Dziękuję pięknie.
Oraz Michał Stankiewicz, Prestiż Trójmiasto, Biznes Pomorza. To byli goście.
Dziękuję bardzo.
Strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, dziękuję w imieniu swoim oraz realizującej tę audycję Barbary Kopaczewskiej. Dziękuję, do usłyszenia.
Strefa komentarzy.